Delegaci pracowników pojawią się w każdej firmie. To przewiduje propozycję zmian w nowym kodeksie pracy. W firmach zatrudniających co najmniej 50 osób konieczne będzie powoływanie rady zakładowej, jeśli z takim wnioskiem wystąpi minimum 5 pracowników. W firmach zatrudniających co najmniej 10 osób na wniosek jednego pracownika trzeba będzie powołać delegata załogi. W mikrofirmach o tym, czy delegat zostanie wybrany, zdecyduje pracodawca. Z radą lub delegatem trzeba będzie na przykład uzgadniać regulaminy pracy i wynagradzania oraz udostępniać im informacje dotyczące stanu zatrudnienia i sytuacji ekonomicznej firmy. Delegaci pracowników w każdej firmie, między innymi do tego wracamy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Małgorzata Tobiszewska, prezes Stowarzyszenia Absolwentów MBA, Instytut Rozwoju Kadr, Stanisław Szultka, niezależny ekonomista, Roman Walasiński, prezes Swissmedu, konsul honorowy Peru w Polsce. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Delegaci pracowników w każdej firmie, w firmach zatrudniających co najmniej 50 osób, konieczne będzie powoływanie rady zakładowej, jeśli z takim wnioskiem wystąpi minimum 5 zatrudnionych, a w firmach, które zatrudniają co najmniej 10 osób, na wniosek jednego pracownika trzeba będzie powołać delegata załogi. W mikrofirmach o tym, czy delegat zostanie wybrany, zdecyduje pracodawca. To propozycja komisji kodyfikacyjnej do nowego kodeksu pracy. Cały czas prace nad tym trwają. Co jakiś czas wracamy do rozmaitych tematów z tym związanych. No i dzisiaj właśnie o tych delegatach pracowników w każdej firmie za i przeciw. Na ile to pomoże pracownikom? Co z tego będzie miał pracodawca? Co możemy o tym powiedzieć, choć mamy jeszcze wiadomości, informacje szczątkowe w sumie?
Tak, no to jest dopiero propozycja, więc nie wiadomo jeszcze, jak sytuacja się rozwinie. Natomiast no, jest to sytuacja, kiedy trochę związki zawodowe będą miały konkurencję niewątpliwie. Jeśli chodzi o sytuację pracodawców, to widzę tutaj jedno zagrożenie, mianowicie związane z tym, że istnieje tam taki zapis, który mówi o tym, że ten delegat będzie miał dostęp do informacji ekonomicznych, finansowych firmy. I tutaj uważam, że trzeba byłoby się głęboko nad tym zastanowić, na ile głęboka ta informacja miałaby być. Bo też miejmy świadomość, że nie każdy pracownik, który może być delegatem, tak wybrany spośród powiedzmy pracowników, będzie miał taką świadomość o zachowaniu tajemnicy, o tym, że pewne rzeczy są też związane z informacjami, które niekoniecznie, żeby wypłynęły gdzieś na szersze wody, bo jest to jak gdyby informacja taka dla konkurencji bardzo istotna.
Czyli tajemnice firmy.
Tajemnice firmy mogą wypłynąć, więc tutaj trzeba byłoby zastanowić się, jak to uszczelnić, żeby nie dochodziło do takich sytuacji, które gdzieś tam mogą być kłopotliwe dla pracodawcy.
Mm-hmm. Ja myślę, że po pierwsze, że rzeczywiście jakby to diabeł tkwi w szczegółach i nawet ta kwestia tutaj wrażliwości jakby danych, no, może być uregulowana jakby w taki sposób, który będzie niepokojący dla pracodawcy, jeżeli to będzie zbyt szczegółowe, ale może być też uregulowana w taki sposób, że w zasadzie można powiedzieć, że to będzie jakby naturalne, no bo już dzisiaj teoretycznie spółki powinny sprawozdawać jakby swoje informacje na koniec roku. I szereg takich informacji, które rzeczywiście świadczą o kondycji jakby firmy typu, czy jest, jaki są, no, zysk, generalnie bilans powiedzmy, plus, czy przewidywane są zwolnienia, zatrudnienia i tak dalej, no to tego typu informacje w jakimś sensie mogą uspokajać, czy gdzieś tam być jakoś istotne dla pracowników, a niekoniecznie jakby są wrażliwe z punktu widzenia jakby relacji rynkowych. Oczywiście, gdyby to szło bardzo daleko i taka osoba miałaby wgląd jakby w dokumenty jakby źródłowe, kontrakty i tego typu rzeczy, no to już jest powiedzmy kwestia jakby co najmniej dyskusyjna.
Albo trzeba byłoby to obwarować pewnymi...
No tak, można zastrzeżenie, myślę, że takie regulacje będą.
by jakieś być ewentualnie kary za ujawnienie tajemnicy firmy. No tak,
ale... Jeżeli mówimy o spółkach, to rzeczywiście. Natomiast ja miałam na myśli takie mikroprzedsiębiorstwa, małe firmy prywatne, które takich rzeczy nie publikują, nie mają obowiązku i to jest ich jak gdyby tajemnica finansowa.
Dla firmy to być może nawet kwestia przetrwać czy nie, bo załóżmy, że pracuje nad jakimś wynalazkiem i ta informacja się gdzieś przedostanie. Jesteśmy tylko ludźmi.
Ja to rozumiem, ale też nie przesadzałbym. Znaczy często, że taka sytuacja generalnie o kondycji jakby firmy, no ona jest aż tak strasznie wrażliwa z punktu widzenia rynku. No, generalnie myślę, że to można jakby wypośrodkować gdzieś. Natomiast jakby chciałem jedną rzecz poza jakby tą kwestią jakby zwrócić uwagę. Znaczy ja myślę, że dzisiaj widzimy na rynku jakby się zmienia sytuacja. Znaczy relacje pracownik-pracodawcy, siła przetargowa pracowników jest jakby silniejsza i myślę, że pracodawcy też coraz częściej dostrzegają jakby potrzebę w jakimś sensie jakby dbania o relacje z pracownikami. Znaczy na pewno silniej niż jeszcze kilka lat temu albo kilkanaście lat temu, gdzie ta przewaga jakby po stronie pracodawcy była bardzo silna. I w tym sensie myślę, że takie płaszczyzny trochę do i lepszego informowania i budowania tych relacji, one w zasadzie można powiedzieć, że są, idą w dobrym kierunku. Tylko trochę się boję u nas czegoś takiego, że generalnie identyfikujemy problem, który jest, czy wyzwanie, które jest i chcemy to uregulować ustawą, czy regulacjami i szeregiem ten. I to jak zwykle potem się w praktyce okazuje, że bardzo często nie działa tak, jakbyśmy sobie tego chcieli. No, tego się obawiam.
No właśnie z jednej strony
Roman Walasiński.
Z jednej strony słyszymy o deregulacjach, które
mają
są
pomóc
potrzebne
przedsiębiorcom.
I mają pomóc przedsiębiorcom, a z drugiej strony wprowadza się bardzo poważny element w kontekście podejmowania decyzji bieżących właściwie w każdej firmie. Niepokoi mnie również ta sytuacja pewnej terminologii, którą przywołuje tutaj ustawodawca z lat 80. I te rady pracownicze to za chwilę być może i kwestia jakiejś etatyzacji tego typu aktywności. Wydaje się, że posługiwać się powinniśmy rozwiązaniami, które powszechnie na świecie uznawane są za dobre, więc kodeksy handlowe, które uwzględniają również w procesie czy to produkcji, czy wytwarzania dóbr i usług miejsce pracownika. Już nie wspomnę o tym, że to trochę tak brzmi, jakby to był jakiś substytut związków zawodowych, które akurat w Polsce mają swoją szczególną rolę w ostatnich dziesięcioleciach.
To znaczy, ja myślę, że tutaj też ustawodawca ma na myśli sytuację pracowników w firmach, gdzie nie da się założyć takiego związku zawodowego. Pewnie chodzi o to, żeby jakoś się wzmocnić rolę pracownika i pewnie na świecie i w wielu krajach są różne rozwiązania, tylko teraz jak to zrobić, żeby nikomu nie zaszkodzić i żeby wszyscy byli zadowoleni, żeby i pracownik mógł się wypowiadać, mógł uczestniczyć w procesie rozwoju firmy. I z drugiej strony, żeby nie było takich sytuacji, że mogłaby się jakaś tajemnica firmy wydobyć na zewnątrz.
To jest, jeśli chodzi o wydobywanie się tych ważnych informacji, to jest to taka dość ekskluzywna sytuacja, można powiedzieć, bo ona już w wielu firmach jest chroniona technologiami, jakby w naturalny sposób pojęta jako dobro firmy w ogóle, więc wydaje się, że tutaj to będzie najmniejszy problem, natomiast mnie się wydaje, że tego typu regulacje mogą spowodować również pozyskanie kolejnego instrumentu w jakichś właśnie, szczególnie mniejszych firmach, jakiegoś elementu budowania intryg wewnętrznych, budowania jakiejś nieodpowiedniej presji na pracodawców, czy na pozostałych członków pracowników i tak dalej, i tak dalej. Zamysł być może w kontekście reprezentowania pracowników, szczególnie w mniejszych przedsiębiorstwach.
Bo rzeczywiście w tych małych, panie prezesie, że wejdę w słowo, brakuje takich możliwości. No i teraz trzeba stworzyć coś takiego, żeby tę możliwość dać.
W związku zawodowych być może tak, ale to jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach. No i chodzi o to, żebyśmy tego nie przeregulowali, no bo znowu się okaże, że po prostu będziemy wykorzystywali różnego rodzaju triki, przecinki, interpretacje, zapisy i tak dalej. Ja jeszcze o jedną rzecz się boję, a mianowicie, że tu zawsze jest taka pokusa, żeby wykorzystać informacje pozyskiwane często przez wiele lat w firmie w odpowiednim momencie na własny, partykularny interes, bowiem w tych małych firmach, często firmach rodzinnych, powstaje taka więź między tymi pracownikami, a to może być dodatkowy instrument, który w podejmowaniu decyzji dla przedsiębiorcy może to bardzo skomplikować.
Tutaj jeszcze jeden zapis się ma pojawić. Ten nowy kodeks nie będzie przewidywał generalnej ochrony działaczy przed zwolnieniem. Na ile to usprawni życie pracodawcom?
No to odróżnia sytuację od działaczy, pozycję działaczy związkowych, tak, szczególnie tego wyższego szczebla. No niemniej jednak ta rada pracownicza, no szczególnie dla pokolenia mojego, no ma jakieś tam dziwne konotacje. Może ci, którzy chcą wyregulować te kwestie, powinni zastosować inną terminologię, bo ona jakoś dla szczególnie nieco starszych menadżerów
źle się kojarzy.
Tam generalnie zdaje się,
że, tam zdaje się ma być też taki zapis mówiący o tym, że pracodawca może rzeczywiście zwolnić takiego delegata, natomiast delegat może się odwołać od tej decyzji do sądu, który w ciągu 7 dni musi się określić, czy to jak gdyby podjąć interwencję, czy też po prostu umożliwić pracodawcę zwolnienie tego pracownika, no bo też mogą być sytuacje związane chociażby ze zwolnieniami dyscyplinarnymi, gdzie absolutnie żadna działalność nie powinna przed, nie wiem, chronić pracowników, którzy w jakiś sposób absolutnie niedopuszczalne zachowują się na, nie wiem, w miejscu
pracy. Albo narażają firmę na straty.
Tak, dokładnie. Także...
W niektórych sytuacjach, w niektórych krajach organizuje się takie pomocowe gremia, które zastępują te regulacje, o których mówimy. Są to na przykład rady seniorów, menadżerów i pracowników w niewielkich firmach, którzy dalej są związani szczególnie z firmami rodzinnymi. Takie konteksty, takie instytucje funkcjonują, chociaż na zasadach pewnie trochę też i zwyczajowych w wielu firmach.
Ja myślę, że tu jest chyba tak głównie różnica taka, że jakby w niektórych krajach, o dłuższej pewnie też kulturze jakby gospodarki rynkowej, pewnego rodzaju instytucje takie nieformalne nawet wykształciły się niejako naturalnie, czy poza jakby instytucjami prawnymi państwa. U nas rzeczywiście jakby tego nie ma z różnych pewnie powodów, między innymi też jednak relatywnie krótkiego okresu tego aktualnego gospodarki rynkowej.
No nie wstydźmy się, no to już prawie 20 kilka lat.
Nie, ale mimo wszystko, znaczy, z punktu widzenia kształtowania się pewnych instytucji prawnych, no to nie jest jakby bardzo długi okres, czy zwyczajów i tak dalej, to jest raz. Ale rzeczywiście, znaczy ja się trochę też boję, raz mówię, też tego przeregulowania i próby, widzimy problem, rozwiążmy go na drodze administracyjnej i ustawą najlepiej, ale dwa, też to co pani redaktor też tutaj przedmówca mu wskazywał, kwestia związków zawodowych, a jakby te nowe twory. Rzeczywiście, jeżeli widzimy problem, że związki zawodowe jakby nie funkcjonują, gdzieś nie mogą, to zastanówmy się jakby nad przyczynami, spróbujmy jakby być może rozwiązać ten problem od tej strony, żeby była taka możliwość. I tu na pewno jest kwestia i ta kwestia rozdrobnienia tych związków zawodowych od zawsze jakby wskazywana, ale też kwestia tego, dobrym przykładem jest ta kwestia zwolnienia, możliwości zwolnienia bądź niezwolnienia jakby członka związków. I notabene tak sobie pomyślałem, że być może jakimś rozwiązaniem byłoby właśnie uelastycznienie tej formuły w stosunku do związków zawodowych, żeby to nie było aż tak bardzo atrakcyjne. Bo wydaje mi się, że formuła na takiej zasadzie, że no, generalnie można zwolnić jakby członka związku zawodowego czy innej właśnie tego typu organizacji, ale on ma prawo odwołać się tam w ciągu 7 dni i w miarę sprawnym jakby trybie sąd może to rozstrzygnąć, powinna być wystarczająca jakby do tego, która, żeby nie wykorzystywał tego żadna ze stron. Znaczy typu, że ani pracodawca, ani też przedstawiciel jakby związku zawodowego. I to być może rozwiązałoby pewien problem i nie trzeba byłoby tworzyć jakby nowych instytucji czy quasi-instytucji jakby dublujących niejako funkcję związków zawodowych dzisiejszą.
Ja wiem, że tak naprawdę wielu pracodawców stosuje zupełnie inne rozwiązania, które nie są jak w jakiś sposób przymusowe, bo o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi? O to, żeby pracownicy mogli być reprezentowani. W firmach, które są nowocześnie, w sposób nowoczesny zarządzane, bardzo często często są przeprowadzone różnego rodzaju badania, chociażby satysfakcji pracowników, zaangażowania pracowników, po to właśnie, żeby wysłuchać ich zdania i po to właśnie, żeby ich głos się liczył, łącznie z rzeczami, które gdzieś tam firma może realizować. I to jest też taki, myślę, dobry przykład na to, że nie trzeba żadnej ustawy, że nie trzeba żadnego kodeksu, czy szczególnego prawa. Tak naprawdę wszystko zależy od pracodawcy i jego dobrej woli i czy chce współtworzyć tą organizację wraz z pracownikami.
No, czy ale też jak nie chce, bo chce, to wiemy, to mamy dużo przykładów firmy, które tutaj w Polsce osiadły albo otworzyły swoje przedstawicielstwa. Natomiast jednak, biorąc pod uwagę maleńkie firmy w mniejszych, średniej wielkości miejscowościach, to tak różowo nie wygląda.
Prawdopodobnie tak, tylko że cały czas pamiętajmy, że coraz, nawet w tych mniejszych miejscowościach jest coraz trudniej ze znalezieniem pracowników na miejsca pracy. I to siłą rzeczy wymusza pewne działania, bo pracodawcy, którzy dbają o swój zespół, swoich pracowników, nie mają z tym takiego dużego kłopotu, jak ci, którzy po prostu nie mają rąk do pracy, bo są po prostu fatalnymi pracodawcami i tak trzeba rzeczy nazywać po imieniu, tak?
No to zmieniamy troszeczkę temat, ale zostajemy przy rynku pracy. Pierwszy od roku spadek wolnych miejsc pracy na rynku. Wskazuje na to najnowszy barometr ofert pracy, który obrazuje zmiany liczby publikowanych w internecie ofert zatrudnienia. Raport opublikowało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. W styczniu tego roku spadło o 2,9 punktu. No właśnie, czyli jest o tyle mniej ofert pracy. I czy ten spadek powinien niepokoić pracowników i w jakimś sensie cieszyć pracodawców? I jak go interpretować?
Ja myślę, że to jeszcze jest zbyt mała jakaś różnica procentowa. Tam mówimy w ogóle obniżeniu, więc to jest rzeczywiście, niestety nie dotarłam do tego raportu, więc trudno mi się konkretnie odnieść do liczb i tych stanowisk pracy, natomiast myślę, że nie jest to jakieś zjawisko niepokojące dla pracowników. Tych ofert jednak myślę, że nadal jest dostateczna ilość. To, że one tam gdzieś ewaluują, no to też jest związane chociażby z tym, że no firmy mają różne potrzeby, tak, bo mówi się w tym barometrze ofert pracy, że jest więcej ofert dla humanistów. Natomiast nie doczytałam się też o ile więcej, tak? Bo jedną ofertę to też
więcej
jest więcej.
W styczniu tego roku niż było w styczniu ubiegłego roku, a generalnie tam też trochę spadło.
To dynamika jest lepsza.
Także no, rynek się zmienia, oczywiście, natomiast cały czas pozostaje to rynek pracownika i tych pracowników dobrych na rynku pracy, o dobrych kompetencjach jest nadal mało. Pracuję z różnymi firmami i naprawdę wiem, że jest dosyć trudno znaleźć osoby o określonych kompetencjach. Niby spływają oferty pracy, spływają oferty od aplikacji, od chętnych, natomiast no, jest kłopot ze znalezieniem osób o określonych kompetencjach.
A jakie kompetencje najbardziej są dzisiaj poszukiwane, dobre?
To zależy od stanowiska pracy, tak? Bo to nie jest tak, że przypisane jest, że można tak uogólniać, dlatego że na określone stanowisko po prostu robi się profil kompetencyjny, jakie dana osoba ma mieć kompetencje. Załóżmy, że handlowiec, no to będzie miał na pewno jakąś tam kompetencje związane z komunikacją, z negocjacjami i tak dalej. Natomiast na inne stanowisko zupełnie inne, więc nie chciałabym uogólniać, bo po prostu to byłoby przekłamywanie rzeczywistości.
Znaczy ja też po pierwsze myślę, że za wcześnie po pierwsze po jednorazowym jakby tam wahnięciu trendu to nie można jakby wypowiadać się o jakby długookresowych perspektywach, czy średniookresowych perspektywach, to po pierwsze. Po drugie, ja też rzeczywiście nie dotarłem, chociaż szukałem jakby tego raportu, ale bo myślę, że tutaj ważne jest jest też jakby na bazie czego, jakich danych jakby te, to są zbierane. Znaczy na bazie, rozumiem, ofert internetowych, pytanie jakby z jakich portali. I też myślę, że w ostatnim czasie trochę może jakby mieć wpływ na to, jak na ten wskaźnik, to, że może się okazywać, że dane dawanie ogłoszeń w portalach tych powszechnych jakby tak naprawdę jest mało skuteczne i może następować jakby zmiana też sposobu trochę rekrutacji. I to w szczególności jakby może dotyczyć bardziej specjalistów pewnych rodzajów, więc jakby to też może wpłynąć akurat na ten wskaźnik, bo myślę, że cały czas jednak jest głód pracowników. Ale oczywiście ważne jest też to, co tutaj pani jakby powiedziała, że ta sytuacja jakby nie dotyczy tak samo wszystkich. Rzeczywiście tutaj ma znaczenie, jak ktoś ma kwalifikacje, jak ktoś ma doświadczenie praktyczne i też w tak naprawdę trochę w jakiej branży też funkcjonuje tutaj. Na pewno ta sama sytuacja nie jest w tak różnych branżach jak, nie wiem, IT czy powiedzmy fryzjerzy, czy jeszcze inny rodzaj działalności. I to jest jedno. A druga rzecz, myślę, że ważny jest jednak ten czynnik geograficzny. Cały czas jakby ta mobilność, w szczególności na tych mniej wykwalifikowanych jakby pracowników, ona nie jest jakby tak duża. Z różnych powodów, nie tylko jakby z chęci czy z obaw, ale też tak naprawdę z możliwości ekonomicznych, no bo jednak te pensje na tych najniższych, dla ludzi na niższych kompetencjach, na niższym doświadczeniu nie są tak duże, żeby mogli sobie swobodnie pozwolić na przemieszczenie i dopóki to się nie rozwiąże, jakby no to cały czas będziemy mieli problemy, że głód pracowników, a z drugiej strony część jednak nie może znaleźć pracy.
A my do dyskusji wracamy po 10.30 po Infopilocie Radia Gdańsk. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Małgorzata Tobiszewska, prezes Stowarzyszenia Absolwentów MBA, Instytut Rozwoju Kadry, Stanisław Szultka, niezależny ekonomista, Roman Walasiński, prezes Swissmedu i konsul honorowy Peru w Polsce. No to wracamy do dyskusji o tym pierwszym od roku minimalnym spadku wolnych miejsc pracy na rynku pracy. Prezes Walasińskiemu oddaję teraz głos. W medycynie chyba nie ma takiego problemu, żeby spadło zapotrzebowanie na pracowników.
Nie ma i pewnie długo jeszcze nie będzie, tym bardziej, że my zbliżamy się do struktury organizacyjnej firm medycznych, takie jakie są na Zachodzie, szczególnie tutaj u nas w Europie, a mianowicie mówię o stanowisku sekretarki medycznej. I rzeczywiście wydaje się, że to jest dobry pomysł, aby usankcjonować funkcjonowanie w strukturach organizacyjnych właściwie wszystkich firm medycznych tego typu stanowisko. Oczywiście ono wiąże się również z dość znacznymi kosztami, bowiem gdyby przemnożyć ilość lekarzy oraz ich potrzeby i w kontekście zapotrzebowania na usługi takie sekretarskie, no to okaże się, że to naprawdę jest poważny koszt. Również prawdopodobnie on się pojawi w naszej firmie.
I dużo miejsc pracy potencjalnych.
Tak, i to takich, które wiążą i takich kompetencji, które są dość unikalne, bowiem wiążą z jednej strony taką konieczność pozyskania podstawowej wiedzy medycznej, a z drugiej strony również zarządzania pewnymi i administrowania pewnymi informacjami. Już nie wspomnę o kwestiach związanych z etyką i tego typu sprawami. Niemniej jednak wydaje mi się, że tak przysłuchując się tutaj tej rozmowie na temat ewentualnie spadku tego właśnie parametru, to należałoby chyba szerzej spojrzeć na gospodarkę i sparametryzować inne kwestie związane z rozwojem generalnie gospodarki. Czy to ma wpływ, czy nie ma wpływ, czy to jest jakaś taka fluktuacja. Więc ja ze swojego punktu widzenia i działalności, którą tworzę na bieżąco, tak jak słusznie pani redaktor zauważyła, no nie widzę i pewnie nie będę widział w spadku, czy to ofert pracy, czy zapotrzebowania na wykwalifikowaną kadrę.
Powiem szczerze, że z tego raportu zaniepokoiła mnie informacja, że jest w styczniu pojawiło się mniej ofert pracy, było mniejsze zapotrzebowanie na pracowników z wykształceniem ścisłym lub inżynieryjnym. No to takie dosyć szokujące jak na dziś.
Inżynierów właśnie w przerwie rozmawialiśmy rzeczywiście, więc też jak gdyby no Ja akurat tego nie zauważam, tak, bo poszukujemy kierowników projektów właśnie z inżynierskim wykształceniem, więc nie dostrzegam tej tendencji akurat.
Ale też myślę, że jakimś tam wytłumaczeniem, znaczy rzeczywiście diabeł tkwi w szczegółach i tak samo tutaj dotyczy tych danych, no jednak ten wzrost, teraz dzisiaj ta dynamika jakby się porównuje do innej bazy, ten wzrost jakby w ubiegłych latach akurat w tej grupie był bardzo, bardzo wysoki, więc jakby to też może trochę z tego wynikać, jakby, że...
Że nagle się trochę zatrzymał.
Tak, że ten przyrost przynajmniej też jest jakby mniejszy, więc jakby to z tego może wynikać.
Mówimy o mniejszym przyroście, ale za to pracodawcy uważają, że pensje wzrosną i szacują, że w tym roku nawet o 10%. Przeciętna pensja Polaka wzrosła w ciągu minionego roku o ponad 200 zł. Zdaniem ekspertki Konfederacji Pracodawców Lewiatan Magda Małgorzaty Starczewskiej-Krzysztoszek. W tym roku ten rok może przynieść nawet dwukrotnie lepszy wynik, czyli wzrost naszych wypłat pensji o 10%. To możliwe?
No skoro tak jest. Dlaczego wszystko w gospodarce jest możliwe?
To problem, który będzie problem. To źle zaadresowany temat, ale wydaje się, że to jest... Teraz powszechnie wiemy o koniunkturze. To jest koniunktura w Europie, jest koniunktura na świecie, jest koniunktura ostatecznie w Polsce. Więc koszt pracy buduje nam oczywiście... koszty stałe w naszych przedsiębiorstwach i on jest właściwie nieunikniony również i w przyszłości, a to oznacza sytuację, że w pewnym momencie może się okazać istotnym kosztem, z którego pracodawcy będą niestety musieli zrezygnować, jeżeli tej koniunktury mieć nie będziemy. Aczkolwiek z drugiej strony rzeczywiście istnieje potrzeba no, jak najszybszego wyrównania chociażby średnich pensji w krajach podobnie rozwijających się, jak my mówimy o Zachodzie, że przykład tutaj na przykład Hiszpanii, której zatrudnione średnia pensja nauczycieli z tym takim podstawowym wykształceniem jest nieporównywalna do tego, co oferuje nasz rynek. Ja znam przykłady, gdzie nauczyciele języka hiszpańskiego, którzy tutaj w ramach wolontariatu przyjeżdżają i chcą tego języka uczyć, no po 2-3 miesiącach, no niestety muszą rezygnować w związku z tym, że nie są w stanie się utrzymać, no nawet na minimach jako single, jako osoby, które potrzebują tylko minimalnych kosztów życia. No a okazuje się, że właśnie jest ten moment, w którym powinniśmy się wyrównać. Czy we wszystkich sektorach? Chyba nie. No okazuje się, że są miejsca, w których zupełnie godnie można zarabiać i jakoś te dysproporcje być może warto zmniejszyć. Natomiast trzeba wiedzieć o zagrożeniu i trzeba mieć w głowie, z tyłu głowy, że ta koniunktura trwać wiecznie nie będzie i tak jak eksperci mówią, za 2-3 lata może się okazać, że będziemy wielki, wielki kłopot mieli.
Ja bym powiedział, że to wyrównywanie tych pensji do średniej europejskiej, czy tam generalnie gonienie jakby tych krajów zachodnich, ono następuje w tych, ja bym powiedział, w tych obszarach, w tych branżach, które są znaczy konkurencyjne na międzynarodowym jakby poziomie, w tym, ale nie w sensie jakby, że produkty są konkurencyjne, tylko że tak naprawdę pracownicy są konkurencyjni i jest stosunkowo duża swoboda przepływu pracy i to mówię z jednej strony wprost pracowników, ale z drugiej strony też jakby pracy typu na przykład wynajem jakiegoś zespołu informatycznego czy coś takiego. Tu jakby następuje bardzo szybka, znaczy zdecydowanie szybsza konwergencja jakby wynagrodzeń w stosunku do tego, co jest na Zachodzie. Nie mówię, że to już jest wyrównane, na pewno nie jest, ale tutaj na pewno zdecydowanie szybciej to następuje. Natomiast jakby problem polega w takich zawodach, których jakby ta wymienialność jest jakby mała, typu nauczyciel, czy opiekunka, czy pracownik działu kultury w jakimś lokalnym, ten no, nagle nie pojedzie do Wielkiej Brytanii czy do Nowego Jorku i tam jakby znajdzie pracę. Też nie znajdzie pracy online jakby konkurencyjnie do swoich możliwości. I rzeczywiście tutaj jakby ten wzrost wynagrodzeń jest procentowo może on i nie jest jakby taki mały, ale rzeczywiście ta baza jednak jest niska i ona rzeczywiście rodzi no, frustrację cały czas w stosunku w szczególności do tych danych, które są gdzieś tam pokazywane jako średnie, a nie są. Natomiast chciałbym jednak zwrócić też uwagę na jedno jakby zagrożenie, znaczy, bo ja generalnie myślę, że ten wzrost niestety jest potrzebny wynagrodzeń i tu jakby nie ma, będziemy musieli jakby, pracodawcy muszą też się z tym pogodzić, gdzieś tam
to
zgarniać.
I nie tylko mówić o tym, że jest wzrost,
absolutnie
bo
tak.
Czytałam opinie pracowników i oni byli zszokowani. W ogóle się z tym nie zgadzają, nie widzą u siebie podwyżek.
Się. Natomiast jakby chciałem zwrócić tylko uwagę na ryzyko jednak takich napędzających się procesów, które będą skutkowały inflacją. Znaczy, i to już gdzieś tam widać w takich obszarach jak żywność chociażby, które są też uzależnione od pracy i od transportu, szeregu tego typu elementów. Znaczy dzisiaj jeszcze tego nie widzimy we wskaźniku jakby takim ogólnym inflacji, ale w takich już bardziej szczegółowych, no to zaczynają być niepokojące sygnały i to wraz ze wzrostem presji jakby płacowej, która niewątpliwie następuje, no może prowadzić do tego, że rzeczywiście te nominalne pensje będą wzrastać, ale one będą bardzo szybko też konsumowane przez wzrost cen usług w szczególności, ale też jakby produktów tych, które najczęściej spożytkujemy, w szczególności ze spożywczych produktów.
No właśnie, tutaj pani redaktor poruszyła taki ciekawy temat, mianowicie to, że pracodawcy mówią, że te rosną
i narzekają,
tak, że muszą,
że
natomiast
koszty strasznie,
tak. Tak. Pracownicy mówią, że nie
że
widzą
w
tych...
w firmach nie ma.
No właśnie. Ja teraz może zupełnie z innej strony i zupełnie z innej perspektywy, ale może tak warto byłoby się zastanowić, bo ludzie czasami pytają, jaki zawód wybrać, jaki kierunek kształcenia mają wybrać ich dzieci. Może warto byłoby, mówiliśmy tutaj też w przerwie o kompetencjach i podnoszenia kompetencji. I teraz trzeba byłoby sobie też zadać takie może pytanie. Jeśli chcemy dobrze zarabiać, my, jako my, Kowalski, Nowak, to zastanówmy się, w jakiej branży możemy to godziwe wynagrodzenie, satysfakcjonujące nas dostać. Ale oprócz tego, że nasze chciejstwo, no to trzeba myśleć o własnych kompetencjach. W jaki sposób będziemy budowali swoją ścieżkę kariery. Bo ścieżkę kariery niekoniecznie musimy budować w wieku tylko i 20 lat zaczynać, tak? Możemy zmienić swoje życie zawodowe w wieku lat 30, 40, 50, 60.
Pani
naprawdę
prezes,
spotykam takie zjawiska.
Wejdę w słowo. Można w każdym wieku nauczyć się programowania, ale sprawdzałam, ceny kursów zaczynają się od 5000. Mhm. Dla kogoś, kto zarabia na rękę 1800, jest to rzecz nieosiągalna.
Natomiast właśnie w Trójmieście nie tak dawno pracowałam przy jednym z projektów, gdzie można było nabyć te umiejętności właściwie no poza tym, że trzeba zainwestować swój czas. Tak? Mhm. Więc są rzeczy, które jeżeli skoncentrujemy się i wiemy, w którym kierunku chcemy podążać, to są te możliwości. Ja nie mówię oczywiście, że wszystkim nam się to uda, tylko chciałam jak gdyby otworzyć też oczy, że to nie jest, my mamy też prawo wyboru jako pracownik i mamy duży wpływ na to, gdzie siedzimy w tej chwili. Jeżeli będziemy siedzieć w tym samym miejscu przez całe życie, to nie spodziewajmy się, że nagle będziemy gdzieś w innym miejscu.
No tak? Właśnie.
Że zostaniemy prezydentem.
No właśnie,
żeby zostać prezydentem, musimy coś zrobić.
No właśnie, bardzo mi się podoba tutaj wypowiedź pani prezes, bowiem no na przykład regulacje, o których słyszymy na rynku niemieckim, idą w kontekst skrócenia czasu pracy, a moim zdaniem uzasadnieniem takiego ruchu jest właśnie zdobywanie kompetencji nie tylko u swoich pracowników, ale szukanie ich na zewnątrz. W związku z powyższym zatrudnianie pracowników w dużej masie przez określoną ilość czasu jest kosztochłonna, ale z drugiej strony poszukiwanie czegoś na zewnątrz może być bardziej wydajne, więc skrócenie czasu pracy jest jak najbardziej uzasadnione. Stąd też wydaje mi się, że takie właśnie kreacja czy autokreacja swoich wyobrażeń o rynku, o konkretnej branży daje więcej, aniżeli tylko przyporządkowanie do konkretnego miejsca pracy na stałe, na zawsze i na długie lata.
Małgorzata Tobiszewska, Stanisław Szultka, Roman Walasiński, Iwona Wysocka. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Małgorzata Tobiszewska, prezes Stowarzyszenia Absolwentów MBA, Instytut Rozwoju Kadr, Stanisław Szultka, niezależny ekonomista, Roman Walasiński, prezes Swissmedu, konsul honorowy Peru w Polsce. Przeciętny Polak wydaje średnio około 300 zł miesięcznie na wspólne przyjemności ze swoim partnerem bądź partnerką, takie jak wyjścia do kina, posiłki w restauracji, drobne upominki, wspólne wyjazdy i tym podobne. Mężczyźni nieco częściej niż kobiety są skłonni wydawać wyższe kwoty, co może być związane z tradycyjnym modelem związku w Polsce. Różnice te jednak nie wydają się istotne. W przeddzień walentynek porozmawiajmy o tym, czy miłość pomaga, czy przeszkadza w pomnażaniu majątku. Dodam, że prawie 80% badanych stwierdziło, że stały związek łączy się z oszczędnościami w prowadzeniu gospodarstwa domowego wynikającymi ze współdzielenia wydatków. Jak my się tutaj narodowo sprawdzamy?
Ale my mówimy o wspólnocie majątkowej, małżeńskiej, czy mówimy tak?
Nie, generalnie o wydatkach.
Generalnie o wspólnych
Kasie,
wydatkach. Tak. W wspólnym życiu. To, co mnie zadziwiło, że jesteśmy partnerami. Dla 44% stałych związków koszty związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego są równomiernie rozłożone na obu partnerów. To jeszcze chyba tak jakiś czas temu nie było. Tutaj coś się zmienia.
To pozytywna, piękna informacja, tak. Ułatwiająca życie.
Tak, jeśli chodzi o te, czy wspólne jak gdyby życie pozwala na jakieś inne funkcjonowanie ekonomiczne, myślę, że tak, zdecydowanie. Dlatego, że no, nasze koszty zdecydowanie są wtedy niższe utrzymania, jeżeli, nie wiem, prowadzimy jednoosobowe gospodarstwo, a też mamy dwóch członków rodziny, tak? No to wiadomo, że koszty chociażby związane z utrzymaniem mieszkania, opłatami i tak dalej, więc to się redukuje. Ile tam było? 300 zł na te przyjemności. Ja uważam, że można byłoby zdecydowanie więcej sobie na to pozwalać i myślę, że przyzwolenie byłoby z obydwu stron na to, zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Kwestia jest oczywiście też zasobności portfela. Ja myślę, że to warunkuje, tak? Bo jedni wydają rzeczywiście zdecydowanie więcej, a niektórzy, no te 300 zł to jest po prostu nawet no marzenie ściętej głowy i nie mogą sobie pozwolić na to, żeby iść wspólnie do kina, bo to już jest dla nich.
Ale zwróćcie Państwo uwagę, że co do oferty, to nie mamy z tym problemu. To już tylko kwestia wydawania.
Tak,
a jeszcze
tak.
Wiele lat temu, to znaczy wiele, no kilkanaście lat temu to był problem, no do kina, ale gdzie do kina, tak? Do restauracji, ale gdzie do tej restauracji, do której. No, także mnie się wydaje, że to rzeczywiście ten postulat wydawania więcej ma znaczenie również i takie, powiedziałbym, społeczne, więc my w kraju północy musimy się trochę więcej aktywizować społecznie, pokazywać i żyć po prostu trochę tak jak południowcy, na tyle, na ile nam się to udaje i myślę, że
skoro nie mamy tego słońca, co
tak,
oni mają.
Coraz to więcej widać. Natomiast oczywiście mnie przeszkadzają coraz bardziej takie mechanizmy, które nas zmuszają do takich zachowań, które są takie banalne, jakieś pozbawione jakiegoś takiego backgroundu ideologicznego. No,
czyli,
w zasadzie,
że robimy sobie przyjemności z okazji walentynek, a nie dlatego, że kochamy, szanujemy, uwielbiamy tą drugą osobę i takich powinno być więcej w ciągu roku okazji.
Pani redaktor, ale robienie świąt Bożego Narodzenia od drugiego dnia świąt wszystkich świętych do 2 lutego. No, ten show, który trwa, jest niespotykany w Europie i mam paru znajomych, którzy tutaj się pojawiają, na przykład pod koniec stycznia oglądają te nasze dalej choinki i tak dalej. I oczywiście oni upatrują w tym nie jakiegoś kontekstu religijnego, tylko utrzymywania dalej tej atmosfery handlowej. Tak?
Stąd jest pytanie, jakby, czy te ewentualne wzrosty jakby tych wydatków na wspólne przyjemności właśnie wynikają z tego, że chcemy dbać o partnera i jakby wspólnie z nim spędzać czas, czy raczej dlatego, że jest jakby skuteczna taki reklama, nie?
Po prostu. No ja myślę, że gdyby chcieć teraz głosować, to bym powiedział, że pewnie 60% to takie mam wyczucie, to jest jednak to stymulowanie, ten nacisk mediów, to bodźcowanie z każdej ze stron, że trzeba,
że teraz nie wypada no kłopoty powiedzieć, że w rodzinie, Walentynki nie byliśmy gdzieś w restauracji,
Ale też myślę, że jednak zmienia się jakby sposób spędzania czasu i to też na pewno ma wpływ. Znaczy dużo częściej jednak wchodzimy, nie wiem, do restauracji czy w innego rodzaju formy, nawet z dziećmi. I w tym kontekście chciałem powiedzieć tylko tutaj do pani, że a propos tego, w parach jest jakby niższe koszty funkcjonowania. Ja myślę, pewien tak, chociaż z drugiej strony można powiedzieć, że jest większe prawdopodobieństwo, że będzie się miał potomka i wtedy te koszty już jednak rosną.
Gwałtownie rosną. Każdy, kto ma potomka, wie. Tak, i z każdą chwilą, kiedy potomek rośnie, to jeszcze bardziej rosną i zawsze nieoczekiwanie jakoś tak. Zmieńmy temat na koniec. Już popularne od lat 80. ubiegłego wieku płyty kompaktowe powoli odchodzą do lamusa. Wszystko przez rosnącą popularność streamingu. Jedna z sieci największych amerykańskich sklepów z elektroniką z dniem 1 lipca tego roku przestaje sprzedawać płyty CD. Sprzedaż kompaktów generowała tylko $40 milionów rocznie, a z kolei inna z dużych amerykańskich sieci zamiast kupować płyty CD w dużych ilościach i płacić za niesprzedane krążki, będzie płacić wytwórniom za CD tylko wtedy, gdy klienci je kupią. No właśnie, to kompletny koniec już pewnej epoki.
A gdzie tam koniec? A czarne płyty przecież, one wrócą. One kiedyś tam wrócą, powstanie na to moda, powstanie trend i tak dalej.
No myślę, teraz mam wrażenie, że sieci handlowe tworzą taką modę, ale ja nie wiem, czy wszyscy gremialnie wracają do płyt czarnych.
No myślę, że nie, aczkolwiek są osoby, które rzeczywiście się tym fascynują i gdzieś tam mają...
Ale masowy nie będzie.
Myślę, że masowego nie, natomiast nie wyobrażam sobie jeszcze, przepraszam, może mam jeszcze ograniczoną wyobraźnię świata bez płyt CD, bo jednak zdecydowanie sporo ich mam, tak? Mąż o to dba, żeby one były, więc jest spora całkiem kolekcja, więc będzie się pewnie przykro rozstać, ale pamiętam też, jak były kasety i tych kaset też mieliśmy całkiem sporą ilość i one potem zalegały.
Otworzy i CD, i kasetę, choć kaset już nie mam.
Ja myślę że w tym mainstreamie to jest rzeczywiście odejście jednak od tej epoki, bo a propos, rzeczywiście pani mówi, że ma płyty, myślę, że każdy z nas jeszcze ma, ale w zasadzie ja bym powiedział, że młodzi ludzie, dla nich naturalne jest jakby nie mieć tego. Znaczy, dla nich naturalne jest słuchać muzyki jakby z internetu, bardziej naturalne niż kupować jakby płytę i to jest jakby naturalne i myślę, że ten tak naprawdę
znak czasu
i ten mainstream na pewno przenosi się i to będę też pokazuje jednak, bo to jest mimo wszystko stosunkowo niedawno, znaczy to nie jest jakby z punktu widzenia jakby historii, ten okres nie jest aż taki duży, jak szybko, jak w przeciągu w zasadzie kilkunastu, 20 lat, a nie czasami szybciej, myślę, jakby duża rzecz usług po prostu przeszła na tą stronę cyfrową do internetu, bo to nie chodzi tylko o płyty, nie? To jest jakby tylko taki ewidentny jakby przykład, który się oddzielił od tego fizycznego produktu. I to jest jakby świat jakby już rzeczywiście inny i widać, że coraz dalej idziemy jakby w tym.
Myślę, że jak za 3 lata byśmy wrócili do tej dyskusji, to prawdopodobnie byśmy powiedzieli, oczywiście, że tak, że w ogóle nie, no ile miejsca zyskaliśmy na półkach, tak?
To ja przyznaję, dokładnie. Ja robiłam ostatnio remont i musiałam się rozstać z wieloma płytami, bardzo wieloma i rzeczywiście bardzo dużo miejsca zyskałam, a słuchanie muzyki z internetu sobie chwalę, bo rzeczywiście mamy tam całą bibliotekę świata w tej chwili.
No, trzeba zapamiętać ten rok. Myślę, że to jest taki jeden z przełomowych lat i rozwój technologii jest tak fascynujący w takim postępie geometrycznym.
A odbije idzie, się że... to, proszę Państwa, na rynku pracy, bo przecież ktoś produkował te wszystkie mini i wieże, które...
Zagospodarowane przypuszczalnie.
Dokładnie którymi tak można było odtwarzać płyty.
Dokładnie jeszcze może powiem tak, a propos no właśnie takich technologii, to kiedyś miałam zawsze olbrzymi kłopot z biblioteczką, bo no ta biblioteka ma jednak swoją pojemność i ciągle było przy każdej przeprowadzce, no to ludzie, którzy to dźwigali, pamiętam kiedyś mi powiedzieli, ale wiedza to jest ciężka, tak? Czyli no, książki, tak? A w tej chwili po prostu ja bardzo dużo czytam, natomiast czytam przez czytnik i ja sobie to bardzo chwalę, ponieważ oszczędzam czas i miejsce.
I pewnie do wszystkich zmian technologicznych, które wpływają na styl naszego życia, będziemy jeszcze wracali. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Małgorzata Tobiszewska, prezes Stowarzyszenia Absolwentów MBA, Instytut Rozwoju Kadr, Stanisław Szultka, niezależny ekonomista, Roman Walasiński, prezes SwissMedu i konsul honorowy Peru w Polsce. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Dziękuję.
Dziękujemy.
Do usłyszenia.